Tytuł dzisiejszego słowa jest rozdwojone serce, czyli podzielone królestwo. Rozdwojone serce, czyli podzielone królestwo. Tytułem wstępu naprowadzę was, że ostatnio w drodze, szczególnie w drodze, dużo mówię o sercu. Pamiętacie takie słowo, mówiłem jakiś czas temu o tym serca nie oszukasz. Historię z życia Salomona. Ktoś jeszcze pamięta? Że był najmądrzejszy z ludzi i my nie mamy próbować być mądrzejsi od niego. Ale on, mimo tego, że był bardzo mądrym człowiekiem, którego mądrość po prostu zwalała z nóg całą ówczesny świat, dał się zwieść przez to, że poszedł za tym, co kochało jego serce. Jest powiedziane w Starym Testamencie, że u kresu życia dał się zwieść poprzez to, co pokochał. Pokochał 1000 kobiet, ale to nie był problem, bo taka była kultura, ale pokochał te kobiety, które zwiodły go do swoich bogów. I jest powiedziane, że skończył życie gorzej niż jego ojciec, a jego ojciec skończył życie będąc do końca przy Bogu. I odszedł do swoich ojców, syty życia. Salomon tak nie odchodził. Salomon jest powiedziane, że u kresu swoich życia odszedł od Pana, oddał się obcym Bogom i nawet budował wokół Jerozolimy świątynię dla Asztarty i Molocha. Już nie będę tego rozwijał, jakcy to byli okropni bogowie i co oni czcili. Potem mówiłem o Królestwie Bożym, że ono przychodzi niedostrzegalnie, że Królestwo Boże to jest to, czego nie dostrzegamy. A 2 tygodnie temu mówiłem, że Królestwo Boże przede wszystkim jest określone przez Króla, który zasiada na tronie i który ma prawo o wszystkim zdecydować. A dzisiaj chciałbym mówić o tym, o naszym sercu z powrotem, jako miejscu, które może być rozdwojone i które może stać się przeszkodą dla ugoszczenia tego panującego króla. Rozdwojone królestwo. I teraz od razu, żeby dobrze, to fajnie, nie muszę robić długiego wstępu. Przeszedłem w tryb nauczycielski z trybu kaznodzielskiego i chcę, żebyście otworzyli sobie 5 Księgę Daniela. To będzie główna ilustracja do 5 rozdział Księgi Daniela. Nie 5 Księga Daniela. Dziękuję, Monika. Jest ktoś, kto słucha kazania. Jedna osoba. 5 rozdział Księgi Daniela. Historia o królu Belszesarze, różne w różnych tłumaczeniach, te hebrajskie Biblie, inaczej Biblia Brytyjska, inna tysiąclecia, inne współczesne te przekłady. Ja dzisiaj mam przekład SNP, Belszesar mam tutaj napisane. I przeczytamy, to jest 30 wersetów tego rozdziału, ale przeczytam tylko 15, powyrywam. Zaczynam od 1-4. Król Belszesar urządził wielką ucztę, albo Baltazar czytajmy może, tak? Baltazar, jak macie w swoich Bibliach? Belszesar. Ktoś ma inne imię? Wszyscy mają Belszesar. Dobrze, okej, niech będzie Belszesar. Król Belszesar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników, a w ich towarzystwie pił wino. Gdy Belszesar był już pod działaniem wina, otumaniony był. Możemy się pośmiać, bo to za chwilę będziemy o nas mówić. To my jesteśmy, ci otumanieni. Rozkazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar sprowadził ze świątyni w Jerozolimie. Tak by w nich pił król, jego dostojnicy, jego żony, jego nałożnicy. Przyniesiono też złote naczynia, które swego czasu zebrał ze świątyni z Domu Bożego w Jerozolimie i pili z nich król, jego dostojnicy, królewskie żony i nałożnicy. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drewna i kamienia. Teraz przeskakujemy do wersetu 5. Nagle ukazał się palec ludzkiej ręki, pisał na tynku naprzeciw świecznika na ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył wierzch piszącej ręki. Wiecie, historia jest bardzo charakterystyczna. Nie ma drugiej takiej historii w Biblii, że ukazuje się palec, ręka, dłoń pisząca na ścianie. Werset 6. Zbladł król, przyszły mu do głowy najstraszniejsze myśli, biodra mu zwiotczały, a kolana zaczęły drżeć. No, ja się nie dziwię. Sytuacja całkiem jak z Harry'ego Pottera, okultystyczna. Po prostu, wiecie, palec pisze po po ścianie. I wtedy się bardzo zaniepokoił, wezwał wróżbitów. Tu już przeskakuje aż do wersetu 22. Nikt nie potrafił tego przeczytać. Tam był jakiś napis w jakimś dziwnym innym alfabecie niż ich, babilońskim. Ale matka królowa weszła na ucztę i powiedziała: przestańcie histeryzować, jest tu taki gość, który twojemu ojcu Belsazarze Nebukadnezarowi wykładał takie tajemne rzeczy, on jest, ma mądrość od Boga, jest w nim duch bogów, tak mówi o nim, i kazała wezwać Daniela. I Daniel przyszedł i to jest to, co powiedział. Powiedział najpierw o jego ojcu Nebukadnezarze, który odwrócił się od Boga, musiał mieszkać wśród dzikich zwierząt, oszalał, był w pogardzie, ale nawrócił się. I do Belszazara mówił: ale ty się nic nie nauczyłeś od swojego ojca. I ty tak samo popadasz w obłęd. I mówi tutaj do niego w 22 wersecie. A ty, jego synu Belszazarze, nie uniżyłeś swojego serca, pomimo że o tym wszystkim wiedziałeś, co wydarzyło się z twoim ojcem. Przeciwnie, podniosłeś się przeciwko Panu Niebios, bo rozkazałeś, by ci przyniesiono naczynia ze świątyni, a ty i twoi dostojnicy, twoje żony i nałożnice piliście z nich wino. Co więcej, wysławiałeś przy tym bogów ze srebra, złota, miedzi, żelaza, drewna i kamienia. Nie wiedzą, nie widzą oni, ani nie słyszą, ani niczego nie wiedzą, natomiast Boga, którego w ręku jest twoje tchnienie oraz wszystkie twoje ścieżki nie uwielbiłeś. Dlatego on posłał ten dłoń, aby wypisany został ten napis. I teraz wykłada mu. Brzmi on tak. Mene, mene, tekel, uparsim. A taki jest wykład. Mene. Bóg zliczył dni twojego panowania i postanowił położyć mu kres. Peres. Twoje królestwo zostanie podzielone i oddane Medom i Persom. Tekel, zostałeś zważony na wadze i okazało się, że jesteś zbyt lekki. I Peres, twoje królestwo zostanie podzielone i oddalone Medą i Persą. Dwa razy, przepraszam, skopiowałem ten sam werset. I tej samej nocy Belszazar, król chaldejski, został zabity. Teraz wiecie, to jest oczywiście historia ze Starego Testamentu. Nie wiadomo, jak ją przenieść na Nowy Testament, więc przełożę wam ją bardzo szybko. Co jest dzisiaj świątynią, która jest wśród nas? Gdzie mieszka Bóg dzisiaj? Proste odpowiedzi jak na szkółce. W nas, tak, w naszych sercach, my jesteśmy świątyniami. Czy król pozostaje ten sam? Król królów i pan panów. Tak, pozostaje ten sam. Jak bezcześciło się świątynie w Starym Testamencie? Rzeczy, świątynne naczynia, świątynie przeznaczało się do innych celów niż dla kultu Boga. Tutaj mamy dokładnie taką sytuację, że naczynia ze świątyni, te przeznaczone dla kultu Bożego, zostały użyte do celów obrzydliwych. Nie tylko do rozpusty, do biesiady, do hulanek i swawol, ale głównie chodziło o to, że ta uczta była też oddawaniem czci Bogom, obcym, oni są tu wymieni według tych materiałów, z których byli robieni. Drewniani, kamienni, metalowi, miedziani, żelazni, złoci, srebrni, tak, bogowie, którzy nie mają ust, i oni im oddawali cześć. I dlatego właśnie, ze względu na to rozdwojenie przeznaczenia tych naczyń świątynnych, przyszedł sąd na króla Belszazara, i dlatego właśnie tej nocy umarł. A jeden z elementów tego wykładu był powiedziane, że jego królestwo zostanie podzielone. I wiecie, tak się dzieje, taki los czeka nasze życie, kiedy my, deklarując panowanie Chrystusa w naszym życiu, jego królowanie, dochodzimy do miejsca rozdwojonego serca, które ma być czystą świątynią, które ma być oddane służeniu tylko jedynemu Bogu, nie może być podzielone i przekazane do tego, żeby służyło innym Bogom. A to niestety dzieje się w naszym życiu. I teraz, zostając przy tym obrazie, przechodzimy do Nowego Testamentu. Temat słowa dalej pozostaje: rozdwojone serce, podzielone królestwo. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 24 werset. Jezus mówi tak: jeżeli królestwo jest podzielone wewnętrznie, to takie królestwo nie może przetrwać. Jeżeli królestwo jest podzielone wewnętrznie, to nie może przetrwać. Tak? Tam jego królestwo babilońskie, Belszazara, zostało przekazane Medom i Persom. Wiecie, my często myślimy w takich kategoriach, będę do tego wracał dzisiaj jeszcze parę razy prawdopodobnie. My myślimy, że nasze życie jest zagrożone przede wszystkim przez to, że wróg napiera na nasze życie i chce nas znieść. Diabeł przychodzi, aby kraść, zażyniać, wytracać, niszczyć i my myślimy, że my jesteśmy po stronie Boga, tu są jakieś zasieki i my teraz po prostu, my musimy wystawić wysokie mury, wykopać fosy, prawda? I po prostu i się obronić przed wrogiem. Niestety, wiecie, diabeł, on od czasu stworzenia działa na ziemi i jego podstawowym narzędziem jest kłamstwo, a nie siła. On nie ma żadnej siły. Słowo Boże mówi, żebyśmy nie bali się diabła, żebyśmy nie bali się jego zamysłów, żebyśmy nie bali się tego, który tylko kłanie i zastrasza. Natomiast jego sposobem działania jest to, że on działa chytrze, działa z zaskoczenia, działa przez podstęp, działa okłamując nas. Wiecie, ten król Belszazar, to akurat możecie sobie posłuchać, jest adwentystyczny duchowny Alfred Pala. Bardzo fajne programy na temat archeologii biblijnej. Możecie sobie posłuchać. On mówi, jak upadło to królestwo i w jaki sposób zostało przekazane Medom i Persom. Wiecie, Babilon po prostu bronił się przez to, że był nad rzeką. Wielką, jedną z tych dwóch wielkich rzek w Mezopotamii. I on miał wielkie mury. I to była w ogóle gigantyczna budowla. I oni byli przekonani, że zapasy żywności, wody i wszystkiego, co mają, po prostu ich ocalą. Ale niestety zostali pokonani przez tą rzekę, która właśnie tam była. Nastąpiła powódź, potem nastąpiła susza, powódź i po prostu wszystkie zabezpieczenia, którym byli chronieni, upadły i dzięki temu, co wydarzyło się w naturze, spowodowało, że twierdza nie do zdobycia upadła i upadło całe imperium i zostało przekazane Medom i Persom. I teraz wiecie, w naszym życiu jest dokładnie, diabeł działa dokładnie w ten sam sposób, że on nie tylko chce znieść nasze życie, bo gdyby jemu chodziło o zniesienie naszego życia, to my wiecie, w momencie, kiedy jest zniesione nasze życie, to my już jesteśmy z Bogiem. Wiecie, byłem na paru pogrzebach ludzi wierzących i przez to, że nie znoszę tej takiej atmosfery, takiej fafarafa na, może nie fafarafa, ale takiej ciężkiej na pogrzebie, to zawsze już przynajmniej jak na stypie jesteśmy, to sobie żartujemy. I zawsze pamiętam, że zawsze taki miałem suchar i zawsze do tego wracałem i zawsze pocieszałem tych żałobników, mówiąc tym, że nienawidzę tego gościa, który zmarł, albo tej gościowy, która zmarła. I tak się zawsze budzili na tych stypach. Dlaczego? Ja mówię, no bo on ma już teraz lepiej od nas. My tu siedzimy, jemy ten rosołek stypiarski, a tamten już jest po tamtej stronie i miał fajnie. A my mamy źle i smutno, bo odszedł. I wiesz, i dokładnie tak jest z naszym wrogiem. On, gdyby miał nas znieść z tej planety, to on już jednego zniósł. Pierworodnego. Drugiego Adama zniósł. I to mu przyniosło tylko szkodę. Jeżeli nas by zniósł, to byśmy tylko zasilili grono tych wielbiących Pana w niebie, a jeżeli by zniósł nas przez śmierć męczeńską, to tylko ta krew stałaby się niesamowitą modlitwą wołającą do Boga, która by sprowadziła przebudzenie. O tym też coś powiem za chwilę, o tej krwi. Więc on będzie działał w inny sposób. On będzie działał w ten sposób, że będzie nas okłamywał, żebyśmy my stali się jego fortelem, jego piątą kolumną w królestwie, przez to, że będzie chciał się dobrać do naszych serc i przez kłamstwa w naszych sercach dokonać podzielenia, bo on wie to, co mówi Słowo Boże, a Słowo Boże mówi, że podzielone królestwo nie może się ostać. Więc jeżeli nasze serce jest podzielone, rozdwojone, to wróg ma dostęp do naszego serca. Jeżeli jesteśmy w jakikolwiek sposób nieintegralni, emocjonalnie, intelektualnie, nie mamy wyrobionego zdania, ale przede wszystkim nasze serce i nasze miłości, to jest to, co mówiłem, mówiąc o Salomonie, jest w jakikolwiek sposób rozdzielone, rozdarte, to jesteśmy po prostu narażeni. I powiem tak, jak to mówiłem wtedy, kiedy mówiłem już o Salomonie, nie bój się, dokładnie sobie to zapisałem. No i co? Nie bój się tego, co ci zagraża, bój się tego, co kochasz. Nie bój się tego, co ci zagraża, ale bój się tego, co kochasz. Bo to jest właśnie fortel diabła, który prowadzi do rozdwojonego serca. Rozproszone miłości. Tak? Kochamy coś, kogoś, gdzieś, jakoś, czegoś pragniemy i to bierze nas niewolę i zaczyna prowadzić. Za chwilę będzie więcej przykładów. Inny fragment ze słowa mamy w liście Jakuba. On mówi w ten sposób, Jakuba pierwszy rozdział, nie będę się odnosił o co chodzi, tu chodzi o modlitwę, o mądrość, ale przeczytam list Jakuba pierwszy rozdział od 6 wersetu. Ale niech prosi z wiarą, bo bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Tam mówiłem o sercu rozdwojonym, o naczyniach w świątyni przeznaczonych do innego celu. Teraz mówię o rozdwojonej duszy. To jest właściwie, można powiedzieć, synonim, tak? Rozdwojenie prowadzi do tego, że nie możemy dojść do celu. Każda armia, dzisiaj możecie o tym słuchać, jak mamy tą analizy wojenne, dużo się o tym mówi. Każda armia ma wywiad, który wchodzi na tereny wroga, żeby zdobyć informacje i żeby zaoszczędzić krew żołnierzy, ponieważ wcześniej mamy wywiad, mamy wywiadowców, którzy dowiadują się, w co uderzyć, jak uderzyć, uniknąć pułapek, znaleźć miejsca oporu. Ale każda armia ma też nie tylko wywiad, ale każda armia ma też kontrwywiad. Kontrwywiad to jest taka służba, która działa na zapleczu naszej armii, w naszej armii, żeby sprawdzić, co wróg kombinuje w naszej armii, zdradzając nasze cele, zdradzając nasze rozkazy, zdradzając nasze strategie. I widzisz, i właśnie w nas rozdwojona dusza pełni taką rolę, że ona pozwala wrogowi wniknąć w to, co Bóg chce uczynić w naszym życiu. Biblia mówi, że niech nie myśli taki człowiek, że coś jest w stanie od Boga otrzymać. Człowiek o rozdwojonej duszy. Inne tłumaczenia tego samego wersetu powiem wam. Jest bowiem człowiekiem rozdartym, a taka postawa jest chwiejna. Inne tłumaczenie. Jest bowiem osobą zmienną, która nie trwa wiernie na drodze pańskiej. Inne tłumaczenie, NPD. Dlatego, że on sam nie wie, czego chce, jest niestały w całym swoim postępowaniu. Okej? Okay? Wiecie, to, że my pewnych rzeczy nie wiemy, mamy za mało wiedzy, za mało mądrości, to nie ma problemu. Możemy prosić Boga, możemy być jak Salomon, możemy otrzymać słuchające serce. Ale jeżeli my sami nie wiemy, czego chcemy, albo co jest pierwszą miłością naszego życia, no to tutaj już nie ma mądrego na to. Na to nie ma żadnego uniwersytetu, na to nie ma żadnego szkolenia, na to nie ma kolejnego wykładu biblijnego. To jest po prostu coś, co ty musisz sam zrobić ze swoim sercem, żeby wiedzieć, czego chcesz, żeby uniknąć rozdwojenia swojej duszy. Okej? Więc rozdwojone królestwo, podzielone królestwo nie może się ostać, a tym, co jest podzielonym królestwem w nas, to jest nasze serce. Inne fragmenty, które czytaliśmy na poprzednich wykładach o sercu, mówiłem o tym, że królestwo przychodzi niedostrzegalnie, bo ono jest wśród was. Amen? Samuel, kiedy szuka króla, nie może znaleźć go w braciach Dawida i Bóg do niego mówi, bo ty patrzysz na to, co widzialne, a ja patrzę na serce. Serce to jest to, co jest niewidzialne. A Jezus mówi, że Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie, przychodzi niewidzialnie. Dlaczego? Bo Królestwo dotyczy tego, co w naszych sercach. Też ten fragment, który czytaliśmy z listu do Rzymian, definicja Królestwa Bożego. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, czyli żadna rzecz widzialna, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Podzielone Królestwo, rozdwojone Królestwo, które ostać się nie może, które wpada w ręce Medów i Persów. Królestwo Boże, które jest naszym udziałem, naszym dziedzictwem, to jest właśnie to, to jest nasze serce, które pozostaje w sprzecznościach, które nie są rozwiązane i są miotane w naszym życiu. Dobrze, na razie cały czas stawiam diagnozę i to jest takie przykre, bo cały czas słyszycie o tym, co dzieje się z nami i to nie jest fajne, ale za chwilę przejdę do prognozy i dam lekarstwo, okay, w tym kazaniu. Więc na razie jeszcze tutaj jesteśmy. Teraz wiecie, jeszcze pozostając w Babilonie i w tej księdze Daniela. Niewola babilońska dla Izraela miała inną charakterystykę niż niewola egipska. Niewola egipska to była eksterminacja biologicznego życia narodu. Pamiętacie, praca nad miarę, mordowanie urodzonych niemowlaków przez położne, ucisk, tak, strach przed tym faraona, że się rozmnożą i staną się wielkim ludem, więc oni byli eksterminowani fizycznie. To jest trochę tak, jak można porównać do początków chrześcijaństwa, gdzie oni byli prześladowani przez męczeńską śmierć. Ale niewola babilońska, wiecie, to już jest zupełnie inny rodzaj niewoli. Babilończycy byli innym rodzajem. To było pierwsze takie starożytne imperium, które złapało tą zasadę, że podbitych ludów nie warto eksterminować, lepiej ich pozyskać dla celów swojego imperium. Rzymianie prawdopodobnie rozwinęli to wcześniej, Grecy też, helenizując cały Bliski Wschód, ale Rzymianie już doprowadzili to praktycznie do perfekcji. Więc asymilowali bogów, mieszali mitologię, praktycznie każdy bóg rzymski miał swojego odpowiednika w Grecji, każdy bóg grecki miał swojego odpowiednika. Ten telewizor? Prawdopodobnie jest to telewizor. Albo głośnik. Albo nie wiem co. Poproszę służbę nagłośnienia o przyniesienie wody święconej. Ks, ks. Coś tam szumi, dobrze. Okej. Niewola babilońska. Więc słuchajcie, natomiast Izraelici w niewoli babilońskiej znaleźli się pod zupełnie inną opresją, ponieważ Babilończykom nie zależało na eksterminacji. I zobaczcie, jak czytamy Księgę Daniela na przykład, to widzimy, co tam groziło. Tam groziła śmierć na przykład za nieoddanie pokłonu bogom, tak? Nie za to, że się żyło. W Księdze Daniela czytamy też o tym, że on sam był prześladowany za to, że modlił się trzy razy dziennie w otwartym oknie w stronę Jerozolimy, wyznając Boże obietnice, tak? W Księdze Estery czytamy, to jest ta sama historia, ta sama epoka tej samej niewoli, chociaż już pod innymi tam imperatorami, królami, wiemy, że oni byli prześladowani przez to, że mieli swoje określone zwyczaje i wyróżniali się spośród tego ludu. I ta niewola babilońska, jej celem było zakażenie duszy Izraelczyków i pozyskanie ich myślenia, odwiedzenie ich od Boga i odwiedzenie ich od zwyczajów. I wiecie, Izraelici niewolę babilońską wygrali. Cała nasza Biblia to potwierdza bardzo wyraźnie. Historia Izraela o tym mówi. Historia mówi o tym, że po niewoli babilońskiej już nigdy nie działy się takie rzeczy w Izraelu, jak działo się w Księgach Kronik i w Księgach Królewskich. Już nigdy żaden król nie poszedł na taki manewr jak Salomon, odbudowując świątynki na wzgórzach, czcząc Astarte i Molocha. Kiedy oni wracają z niewoli babilońskiej, oni są wygrani w tej bitwie. Już nigdy nie wraca do Izraela wielobóstwo. Oni bronią monoteizmu do krwi. To są wojny machabejskie, to jest zgorszenie tym, co imperatorzy heleńscy, Antioch Epifanes, który wprowadza bogów tam do świątyni, oni walczą, są gotowi przelać krew za to, żeby nie było już innych bogów. Oczyściła ich niewola babilońska. Zburzenie świątyni Salomona i niewola babilońska. Ale wiecie, ta walka tam, to już nie była taka walka jak w Egipcie. Z Egiptu przed eksterminacją biologiczną zostali wyprowadzeni przez Mojżesza. Z Babilonu oni wracają na rozkaz króla babilońskiego, księga Nechemiasza i Ezdraasza, czytamy o tym. Bóg po prostu otwiera przestrzeń czasową i oni po prostu wracają, nawet dostają pieniądze na odbudowanie świątyni. Ale oni wracają już jako wygrani. Wiecie, ja dzisiaj wierzę, że tak jak pierwsi chrześcijanie przelewali krew i byli biologicznie eksterminowani, tak my dzisiaj jesteśmy w niewoli babilońskiej. My jesteśmy w niewoli presji na umysł, presji na serce, presji na to, żeby dokonać zdrady, żeby zlać się z kulturą świata, żeby pożądać rzeczy, które są w tym świecie, pożądać rzeczy, których ludzie pożądają w tym świecie. Babilon miażdży nas dzisiaj, ten Babilon, w którym żyjemy, w inny sposób, niż my sobie czasami wyobrażamy to. Czasami chrześcijanie myślą sobie, a my jesteśmy takim gettem, zepchnięci, musimy wynajmować salę, a tu parafia na Ursynowie dostała od prezydenta miasta hektar, mogli zbudować katedrę i salki katechetyczne, a protestanci to jeszcze nigdy metra kwadratowego w mieście nie dostali, mimo że jest ustawa o związkach wyznaniowych, a w ogóle to oni nie rozumieją. Powiem wam, to nie są żadne prześladowania. To są rzeczy, które są łaską od Boga. To, czym jest prawdziwe prześladowanie, którego my doświadczamy, to jest to, że my coraz bardziej kulturowo zlewamy się z tym otaczającym nas światem i Bóg staje się dla nas wręcz obcy, ponieważ przez cały tydzień, 7 dni w tygodniu jesteśmy coraz bardziej zdominowani zwyczajem i stylem tego życia, który jest wokół nas. Amen. I w tym momencie kończy się pierwsza część kazania pod tytułem diagnoza. A teraz przechodzę do prognozy i jak z tego wyjść. Słuchajcie, tydzień temu byłem na konferencji dla pastorów Kościoła Bożego w Chrystusie dorocznej i duchowny Kościoła Bożego w Chrystusie, który również jest członkiem naszego zboru, rewren wielebna Magdalena Sadowska sprezentowała mi książkę. Być może wydawnictwo Księgarnia Sharon. Pozdrawiam was serdecznie. Przekażcie link do wydawnictwa. Dostanę jakiś prezent za reklamę tej książki. Sprezentowała mi książkę. To jest książka, którą Magda Sadowska czyta już od lat z pasjami. Czyta ją w języku angielskim. Kilkukrotnie próbowała mi tą książkę sprezentować. Ja powiedziałem, że nie, bo nie czytam książek w języku angielskim, ponieważ mój perfekcjonizm powoduje, że każdą kartkę czytam zbyt długo, bo muszę czytać ze słownikiem, bo nie potrafię przejść nad słowami, których nie rozumiem i lecieć dalej. Dostaję wścieklicy, więc nie czytam książek po angielsku. Więc Magda się dowiedziała, że ta książka w kilku latach została wydana w języku polskim, sprezentowała mi ją. Autor książki, dla tych, którzy może słuchają MP3, John Mark Comer, Jak skutecznie przestać się spieszyć. Autor tej książki był pastorem kilkutysięcznego mega kościoła w Stanach Zjednoczonych i napisał książkę Jak skutecznie przestać się spieszyć. I chciałbym teraz już tak kawa na ławę, żeby nie było, że sam to wymyśliłem. Zacząłem tą książkę czytać już w czasie konferencji i w tym tygodniu ta książka całkowicie pochłonęła moje serce. Nie mogę o niczym innym myśleć. I wiecie, to jest bardzo fajne, ponieważ do mnie ta książka bardzo przemawia, no bo to kolega z pracy napisał tą książkę. Pastor, więc jego przykłady to są moje przykłady. Zaczyna się bardzo fajnie od takiej anegdoty. Opowiada, że ich kościół bardzo fajnie rósł w Kalifornii. Miał najpierw jedno nabożeństwo, potem miał dwa nabożeństwa, potem miał cztery nabożeństwa, potem miał sześć nabożeństw. I mówi, że któregoś dnia, kiedy siedział w domu i przewijał Netflix i nie wiedział już naprawdę, co obejrzeć, bo już mu się te obrazy zlewały i wszystko mu się wydawało jedną i tą samą treścią, przypomniał sobie, że ma kolegę, który prowadzi też kilkutysięczny kościół i też ma cztery nabożeństwa i był tak padnięty po czterech kazaniach. Zadzwonił do tego pastora, który miał sześć nabożeństw, zadzwonił do niego i mówi: słuchaj, jak ty to robisz? Ja mam cztery kazania i jestem martwy już i czuję, że zwariuję, a ty masz sześć kazań, jak ty to robisz? A tamten koleś mu powiedział: człowieku, to jest proste. Te sześć nabożeństw, sześć kazań to jest jak przebiec maraton. Każdy jest w stanie przebiec jeden maraton w tygodniu pod warunkiem, że ma kondycję. Uśmiał mu się w twarz i wiecie, mówi, że taki, w tym był taki sos amerykańskiego sukcesu, keep smiling i takiego ciśnienia do przodu, więc odłożył słuchawkę i mówi: jak on może, to i ja mogę. Natomiast w najbliższym miesiącu czy miesiącach dowiedział, że zapisał się na treningi, zaczął trenować maratony, ten pastor, który szukał tej rady. Natomiast w ciągu kilku miesięcy dowiedział się, że pastor, który mu tej rady udzielił, ma kochankę, porzucił swój zbór i odszedł prowadzić biznes w świecie. Więc mówi, że w tym momencie nogi mu się ugięły i stwierdził, że chyba maraton nie będzie najlepszym rozwiązaniem dla niego. I wiecie, i w tym momencie zaczyna się cała historia, w jaki sposób po prostu porzucił, rozproszył ten kościół, zajął się małą grupą ludzi. I wiesz, i Tymi myślami chciałem się podzielić z wami, ponieważ wierzę, że jedynym sposobem na nierozdwojone serce, niepodzielone królestwo, które szatan weźmie w niewolę kawałek po kawałku, jest takie, że my będziemy w stanie zatrzymać się i ugościć Boga w naszych sercach. Będziemy w stanie zatrzymać się i ugościć Boga w naszych sercach. Wiecie, jestem 30 lat pastorem i widzę, jak przez dekady Kościół się zmienia. Jak zostawałem pastorem, to wychodziliśmy z komuny. Wszystko było szare, burę, bez kolorów. Moje dzieci całkiem na serio mnie pytały kiedyś, jak oglądały dawne zdjęcia z naszego dzieciństwa. Pytały mnie, kiedy wynaleziono kolory i jak to się żyło bez kolorów, bo myślały, że wszystko było czarno-białe, że to nie fotografia była zacofana, tylko że świat był zacofany. I jak świat się zaczął kolorować, to i zdjęcia się stały kolorowe. Miały taką koncepcję, jako małe dzieci. Więc wiesz, w tamtym czasie zacząłem być pastorem i w tamtym czasie prowadzenie ewangelicznego kościoła z basem, perkusją, chórem, gitarami i młodymi ludźmi, którzy przychodzili z tej szarzyzny i znajdowali się w kościele, to był mega hit. Byliśmy kontrastem do całego otaczającego świata. Pierwsze nabożeństwo, które przyszedłem do kościoła, to jednej rzeczy żałowałem. No może nawet nie zgadniecie. Zostałem zaproszony do ewangelicznego kościoła. Byłem wtedy nawrócony już, narodzony na nowo, oszczony Duchem Świętym, ale to był mój pierwszy taki protestancki ewangeliczny zbór. Wiecie, czego żałowałem, jak przyszedłem do tego kościoła? Kto zgadnie? Nikt nie zgadnie. Cieszę się, że nie wszystkie anegdoty z wojska znacie moje, ale wtedy żałowałem, że przyszedłem na to nabożeństwo w moich wysokich, ornitologicznych, leśnych, wysokosznurowanych, ciężkich butach. Dlatego, że na tym nabożeństwie wszyscy tańczyli. Cała sala po prostu tańczyła. Wszyscy dookoła mnie. I ja po prostu, uwielbiając Boga z nimi, chciałem zatańczyć, ale nie mogłem, bo co podskoczyłem, to się czułem po prostu jak pankowiec na tańczący pogo. A pankiem nigdy nie byłem, więc nie potrafiłem w tym frajdy znaleźć. Wiecie, i tak to wyglądało. Przez 30 lat wszystko się zmieniło. I teraz jesteśmy 25 marzec 2023. Jak ja emocjonalnie postrzegam Kościół, kiedy przychodzę do niego dzisiaj? Dzisiaj wciąż są jeszcze takie kościoły, my takim kościołem nie jesteśmy i prawdopodobnie jest to łaska od Boga i Bóg nas kocha, dlatego nam to sprawił. Wciąż dzisiaj jeszcze są takie kościoły, że jak przychodzisz do nich, to scena, nagłośnienie i performance jest tak wyśrubowany, żeby przebić tygodniowe wrażenia w świecie, jakie ludzie mają. Pamiętam nawet kazanie jednego pastora, który powiedział, może słyszeliście, bo to przyjeżdżał, zapraszałem go na spotkanie liderów naszego kościoła, który kiedyś taką anegdotę powiedział, że dopóki nie kupią basów, które masują jelita, to możemy zapomnieć, że nasz kościół będzie wzrastał. Dlaczego? Bo ludzie w świecie mają basy na imprezach techno, które im masują jelita. Więc jak w kościele nie będziemy tego mieli, to w ogóle jesteśmy płascy ciągle. Jesteśmy ciągle w dwuwymiarowi. I wiesz, i teraz jesteśmy w 25. I teraz my jesteśmy, i wiesz, i są ciągle takie kościoły, które próbują w ten sposób zrobić nabożeństwo, żeby po prostu było to pociągnięcie. Takie jak my mieliśmy tam w komunie z tej szarzyzny. Dzisiaj są takie kościoły. Ale my dzisiaj takim kościołem nie jesteśmy. I chwała Bogu, bo ja bym bardzo nie chciał, żeby po prostu kościół był budowany dalej na zasadzie kontrastu. Ale natura ludzka jest bardzo ciekawa. I my samych siebie nie jesteśmy w stanie oszukać. Więc ja dzisiaj obserwuję Kościół. I wiecie, co ja dzisiaj obserwuję? Dzisiaj, kiedy przychodzimy do Kościoła i dopóki jesteście tutaj, rozmawiacie, pijecie kawę, to jest miło. Jest fajnie, tak się spotkaliście, wyszliście z domu, jedni wyspani, drudzy niewyspani, ktoś tam po śniadanku, ale to nas tak elektryzuje, tak energetyzuje nas to, że możemy ze sobą pogadać. Ale kiedy zaczynam nabożeństwo, dzieje się coś dziwnego. Ja zaczynam modlitwę, i wszyscy nagle cichną. Wszyscy cichną. I pytałem Boga, czytając też tą książkę, zacząłem to pomału rozumieć. Mówię, co to jest? Mówię, ja nie jestem pastorem kościoła niecharyzmatycznego, ja nie jestem księdzem katolickim, żeby po prostu w ciszy się wszystko odbywało. Mówię, ja jestem charyzmatycznym pastorem, ja chcę, żeby tutaj, jak Bóg jest Bogiem, to chcę, żeby to było wykrzyczane. Chcę mieć ręce podniesione, głowy wzniesione i jakiś entuzjazm. Albo Chrystus zmartwychwstał, albo nie. Nie jesteśmy jakąś koptyjską sektą po prostu. do grobu zmierzającą i poszczącą 4 razy w tygodniu. Mamy życie, nie? Duch Święty jest z nami. No i co z tego, że mam taką doktrynę i takie pragnienia? Zaczynam nabożeństwo i wszystko cichnie. Ostatnio z Łukaszem rozmawiałem i mówię, Łukasz, wiesz, i też z pozostałymi liderami, mówię, wiesz, jak zaczynam tę modlitwę, to nie, z Moniką też to rozmawiałem, to chociaż niech ta gitara mi brzęczy. Bo jak zaczynam nabożeństwo, zaczynam modlitwę i sala cichnie, to ja mówię, to ja po prostu wymiękam, bo mam wrażenie, że siedzę przy jakimś wigilijnym stole i tatuś się pomodli, zaraz będzie opłatek i zaraz zaczniemy jeść, a teraz jest chwila skupienia. Więc nie chcę tej chwili skupienia, chcę, żebyśmy wszyscy się tutaj z Bogiem spotkali. Wiecie, i zacząłem rozmawiać z Bogiem. Mówię, Boże, w jakich my czasach żyjemy? Co tu się dzieje? Przecież ci ludzie kochają Boga. Dlaczego oni tak cichną? Ale wiecie, wiem, dlaczego cichniecie. Cichniecie dlatego, że to jest być może jedyny czas w całym tygodniu, że możecie się zatrzymać. Jest to jedyny czas, gdzie po prostu możecie stanąć w miejscu, w którym się nic nie dzieje. Tylko wiecie co? My to musimy jeszcze musimy to pogłębić. Żeby to nie było tylko takie zatrzymanie się i hibernacja i tak trzeba by trochę poczekać, aż odstajemy, bo to jest za mało. Ja wiem, że nikomu już z nas nie chce, my nie chcemy w kościele mieć performance, nie chcemy mieć dziwac, chcemy spotkać Boga, ale intuicyjnie wracamy do naszej świątyni. I bardzo ważne, żeby ona nie była rozdzielona. Zacytuję wam też fragment z tej książki. Wiecie, autor tej książki, jak już tak zaczął się nawracać, zadzwonił do swojego takiego duchowego mentora, bardzo starszego człowieka i mówi do niego: słuchaj, co mamy zrobić, żebyśmy byli kościołem bardziej kochającym Jezusa? On oczywiście, autor, się sam szydzi z siebie, mówiąc, że to w ogóle jest mega pytanie zadawane w kościele. Co zrobić, żeby kościół kochał bardziej Jezusa? To w ogóle nie powinno być takiego pytania zadawane. To powinno być: kościół to jest miejsce, gdzie się bardziej kocha Jezusa niż gdziekolwiek indziej. Ale wiecie, my już w tych naszych zakręceniach, gonitwach dochodzimy do takich absurdów, że w kościele musimy zastanowić się, jak bardziej kochać Jezusa. To jest świadectwo o naszym odstępstwie. Ale to jest prawda, że w takim miejscu żyjemy poprzez nasze wszystkie życiowe rozdwojenia serca i gonitwę. I mówi, że temu człowiekowi zadał pytanie. I mówi, że jest bardzo, bardzo, bardzo tam go ceni. No, przeczytacie sobie, jak będziecie tą książkę chcieli przeczytać, to ją sobie zamówcie. Natomiast mówi, że na długą chwilę zaległa cisza w słuchawce i się nie odzywał. I mówi, poważne pytanie było. I po chwili mu odpowiedział: podstawowym problemem, z jakim się zmierzycie, jest czas. Ludzie są po prostu zbyt zajęci, aby prowadzić zdrowe, emocjonalne, bogate duchowo i dynamiczne życie. Jesteśmy zbyt zajęci. Wiecie, ja absolutnie się z tą tezą zgadzam. Podróżuję po Polsce i powiem wam, że im mniejsza miejscowość, im mniejszy kościół, tym mam wrażenie, że prowadzone jest lepsze życie duchowe wewnątrz. Mniej zmęczenia, mniej gonitwy. Okay? Kto jechał dłużej niż 5 minut na dzisiejsze nabożeństwo, niech pomaga mi ręką. No i wszyscy pomachali. Kto więcej niż 15 minut jechał dzisiaj na nabożeństwo? Super. 15 minut w mieście 150-tysięcznym to jest maks. Czyli niektórzy z nas po godzinie jeżdżą na nabożeństwo. Godzinę jeździmy do pracy, wracamy z pracy. Mamy życie przeładowane rzeczami. Niektórzy z nas cieszą się z tego, że jest taka kultura online. A w ogóle to jest, wiecie, to jest w ogóle przeładowanie widać. W ogóle to teraz tak się przyczepię się tak trochę w taki niefajny sposób, ale przeładowanie widać, kiedy w czasie kazania jesteśmy tak uzależnieni od przeładowania, od przebodźcowania, że nie jesteśmy w stanie odłożyć naszych komórek. Tylko cały czas musimy scrollować ekrany. To też pokazuje nasze, nie tylko, że my jesteśmy przytłoczeni zbyt dużą ilością zajęć i bodźców, ale my jesteśmy od tego uzależnieni, że nie potrafimy robić jednej rzeczy w jednej jednostce czasu, tylko że już jesteśmy uzależnieni od tego zajęcia, więc taka nudna czynność jak siedzenie na nabożeństwie, słuchanie kazania i modlitwa, to jest zbyt dużo dla nas, bo jesteśmy uzależnieni od napięcia, od bodźców. A zgadnijcie, czy Duch Święty się pojawi wśród tych bodźców? Czy On przyjdzie z głębokim objawieniem? Czy On przyjdzie z głębokim uzdrowieniem do naszych serc? Nie, On nie przyjdzie w szumach i hałasach. On nie przyjdzie, kiedy naczynia ze świątyni są oddane obcym bogom i w nich jest pite wino i są czczeni obcy bogowie. Rozdwojone królestwo. Nasze serca muszą się zatrzymać i musimy skonfrontować kwestie czasu i naszych zajęć. Teraz jest pytanie, czy to źle, że jesteśmy zajęci? Nie, bardzo dobrze, że prowadzimy pożyteczne życie i jesteśmy zajęci. Problem polega na tym, że jesteśmy zbyt zajęci. Zbyt zajęci. Zbyt. Się zastanawiam, może powinniśmy tutaj wrócić, wiecie, Jezus powiedział, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego. W szkole podstawowej, jak się przychodzi, to wisi koszyk przy drzwiach i tam dzieci chowają swoje komórki.
Tamte dwie laski, zobaczcie, one w ogóle nie słyszą, co jest mówione nawet.
I tam wszyscy będziemy wkładać po prostu komórki na ścianie, żebyśmy mogli w czasie nabożeństwa otworzyć papierowe Biblię i po prostu, wiesz, i skupić się w modlitwie do Boga. Może powinniśmy stać się jak dzieci. Jezus mówi, jak się nie staniecie jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego. Okej? Okay? Przebodźcowanie. To jest po prostu, słuchajcie, poważna kwestia. Jesteśmy zbyt zajęci. Zwracając jeszcze do diabła, do szatana. Słuchajcie, szatan to nie jest gościu z czerwonymi rogami, ostrymi widłami, z wywalonym językiem i chrapiącym głosem, jak lider kapeli metalowej biegający wokół naszego życia, żeby nas narożno posłać i spalić tam. On przychodzi w bardziej subtelny sposób do naszego życia. Jak przychodzi szatan do naszego życia? Przychodzi przez powiadomienia w telefonie, kiedy czytasz Biblię. Przychodzi przez wielodniowe oglądanie Netflixa. Szatan przychodzi do ciebie przez uzależnienie od instagramowej dopaminy i ciągłe scrollowanie ekranu. Szatan przychodzi do ciebie poprzez sobotnie zajęcia w biurze, gdzie powinieneś w tym czasie być w domu i mieć szabat. Szatan przychodzi w serii przeróżnych spraw do załatwienia. Szatan przychodzi przez to, że utrzymuje cię na pełnych obrotach przez całe życie. Wiecie, ta książka mnie sparaliżowała. Iza w sobotę poszła na szkołę uzdrowienia wewnętrznego. Zostałem sam z dziećmi w domu. A że dzieci mam już dorosłe, jedno pracowało w ciągu dnia, drugie spało do 12:00. Więc po prostu, i dobrze. I to jest jeszcze, chwała Bogu, jest ten sen. To naprawdę ratuje skórę wielu. Już w ogóle bez tego snu, to już w ogóle nie wiem, co by było. To trzeba było wszystkich zamknąć w szpitalu. W każdym razie miałem przedpołudnie. I po prostu będąc pod wpływem tej lektury, tak stanąłem w domu rano, jeszcze zanim Iza wyszła na zajęcia i zobaczyłem prezent, który dostałem na urodziny. Rozpakowałem go. I prezent, który dostałem na urodziny w tym roku, słuchajcie, to jest obraz w formacie A3 albo wręcz A2. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać. Taki wieża Eiffla, ale on jest w postaci takich fragmentów z cyferkami. 24 kolory i sobie to po prostu pykasz. I sobie tak, zanim Iza wyszła do szkoły, mówię, dobra, już 2 tygodnie po urodzinach zdzieram tą folię, może dzisiaj się rozstawię. Zrobiłem sobie jakąś tam quasi sztalugę, rozstawiłem farby, zawiozłem Izę do szkoły, wróciłem i mówię, zaczynam. Słuchajcie, zacząłem, wziąłem pierwszy kolor i przy pierwszym kolorze, po pomalowaniu dosłownie chyba 10 kawałeczków, mówię, mi chyba szlak tutaj zaraz trafi. Ciągle nie dość, że przejeżdżam za kreskę, mówię, z tego nic nie będzie, mówię, to lepiej to połamać, wrzucić do piecyka, zaraz, bo zimno w domu, to będzie więcej z tego pożytku. Ale mówię, nie mogę się tak po prostu w pierwszych po prostu 15 minutach podać, więc maluję dalej. Słuchajcie, pierwszy kolor czarny, który był, jedyneczka, tam każdy kolor jest, wiecie, oddzielnie zrobiony. W ogóle zabawa jest super zrobiona jak dla mnie. Nie trzeba mieszać kolorów, nie masz tej palety, nie masz brudu, nie musisz mieć fartucha, wiesz, beretu. Możesz po prostu sobie usiąść, wszystko jest uporządkowane, 24 kolory, każdy ma swoje pudełeczko. Pędzelki odpowiedniej grubości, wszędzie numery podane, instrukcja obsługi od 1 do 24. Jak zachowasz kolejność i cierpliwość, Oszukasz znajomych, którzy przyjdą do twojego domu. Będą myśleli, że jesteś impresjonistą. czy tam kimś. Nie wiem, czy to będzie impresjonistyczne. W każdym razie wiesz. Pierwszy kolor czarny malowałem 2 godziny. Po prostu, wiesz, po prostu myślałem, że wścieklizny dostanę. Potem drugi. Słuchajcie, wczoraj na 24 kolory do godziny 22 doszedłem do koloru numer 9. Nawet nie połowa. Nawet do 12 nie doszedłem. Tu mnie boli. Oczy mi już przestały ostrość regulować. Ale coś ciekawego się wydarzyło i to było całkiem szokujące dla mnie, bo około 16 przyszedł Barry i zaczął piszczeć, więc wiedziałem, że trzeba go wyprowadzić na spacer. Więc odłożyłem te farby, zdałem sobie sprawę, że nic nie jadłem przez cały dzień, tylko śniadanie. Poszedłem na Barry'a i mówię, dobrze, to idziemy na spacer. I słuchajcie, i wyszedłem z domu. I to było po prostu przeżycie, które mnie zupełnie zszokowało. Myślę, że takie przeżycia mają ludzie, którzy biorą jakieś prochy, jakąś trawę palą. Bo wyszedłem z domu i zatrzymałem się jak wryty, bo miałem wrażenie, że znalazłem się w miejscu, w którym nigdy nie byłem. Niektórzy z was powiedzą, no normalny człowieku, coś ty robił przez ostatnie 8 godzin. To były farby akrylowe, nie były żadne tam na rozpuszczalnikach. Wiecie, stanąłem i mówię sobie, i wiecie, i miałem, od razu miałem światło, bo mi się wszystko skleiło, to mi się skleiło, ten obraz, i mówię sobie, właśnie na tym polega uważność, medytacja, zatrzymanie się, żeby nie robić 1500 rzeczy w życiu. Wiecie, i stałem na tym progu i takie fale, nie dość, że w ogóle nie byłem zorientowany, gdzie jestem, to było mistyczne zupełnie przeżycie. Drzewa miały inny kolor, niebo miało inny kolor, trawy miały inny kolor, droga miała inny kolor, kształty były, wydawało mi się, że jestem w jakiejś innej krainie. To jeszcze fale emocji zaczęły mi płynąć i ja mówię, kiedy ja się ostatnio tak czułem? I nagle miałem wrażenie, że jestem po prostu nastolatkiem. Że wracam do czasu, gdzie moje życie prowadziłem w internacie, gdzie jedyne, co miałem dostęp, to miałem dostęp do papierowej książki. Telewizorów w internacie nie mieliśmy. Mieliśmy radio, którego słuchaliśmy, mieliśmy papierową książkę i mieliśmy przyrodę wokół, do której chodziliśmy, którą obserwowaliśmy i gatunki roślin, zwierząt. I to było wszystko, co ja prowadziłem 15 lat. I teraz wiecie, też jeszcze to jest mocne, że wiecie, ten okres od między 15 a 20 rokiem życia to jest okres rozwijających się hormonów, największych emocji w życiu. Już nigdy człowiek nie ma tak szalejących zakresów emocjonalnych jak w wieku nastoletnim, więc było to bardzo intensywne emocjonalnie, ale w tym samym momencie, słuchajcie, to było w porównaniu do dzisiejszego życia, to było skupienie na niezwykle małej ilości wrażeń i bodźców. Wiecie, i wyszedłem stamtąd i mówię sobie, Boże, ja chcę takie życie prowadzić. Jak ja mam zaprosić Ducha Świętego do mojego życia, żeby mnie prowadził, ja muszę z Nim być, ja muszę Go słyszeć. To moje królestwo nie może być rozdzielone, to moja dusza nie może być rozdarta. Psycholog Carl Jung ma takie powiedzenie, które często jest cechowane przez terapeutów. Pośpiech nie pochodzi od diabła. Pośpiech jest diabłem. To Carl Jung powiedział. Pośpiech nie pochodzi od diabła. Pośpiech jest diabłem. Wiecie, i to jest właśnie dokładnie to, co nas w naszym życiu spotyka. Więc, żeby zwyciężyć, potrzebujemy nasze serce oddać Bogu. Wiecie, jest taki fragment z listu do Kolosan 1:13 mówi, że Ojciec wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa swojego Syna umiłowanego. Wiecie, to jest obraz, który odnosił się do niewoli, do panowania różnych dyktatorów. To była rzeczywistość, wiesz, historyczna. To tak jakby powiedzieć, że wyrwał cię Bóg z rąk Stalina i przeniósł po prostu do Ameryki Demokratycznej, gdzie możesz sobie wybrać prezydenta. I Paweł używa tej ilustracji i mówi, zostaliśmy wyrwani z królestwa ciemności, z niewoli i przeniesieni do królestwa Syna umiłowanego. Słuchajcie, dzisiaj nasze życie nas chrześcijan, to powinno być najbardziej, jak mówi John Piper, pastor, to powinno być najbardziej hedonistyczne i zadowolone życie. Ale w tym znaczeniu duchowym. My, jako ludzie wierzący, wyrwani z królestwa ciemności, my powinniśmy po prostu unosić się na skrzydłach wiatru. My powinniśmy być po prostu zgorszeniem i zawstydzeniem dla całego otaczającego świata poprzez głębie przeżyć i szczęścia, które jest naszym udziałem. Bo zostaliśmy wyrwani z królestwa ciemności i przeniesieni do królestwa światłości, do królestwa Syna Umiłowanego. Tylko, że to Królestwo Boże to jest kwestia naszych serc, co się z nimi dzieje. Królestwo Boże jest dane, ono jest wśród was, powiedział Jezus, ono przychodzi niedostrzegalnie. Z Królestwem Bożym jest taka prawda, że ono jest i ono cały czas przychodzi. A my, którzy dysponujemy tymi świątyniami, w których zasiada Król, decydujemy, w jakiej mierze on przychodzi. I jeżeli nie doprowadzimy do scalenia naszych serc, będziemy w tym rozproszeniu, w tym rozdarciu, w tym hałasie, w tym przebodźcowaniu, to nie usłyszymy Boga, nie doświadczymy Jego królowania i nie doświadczymy życia na pełnej petardzie. Będziemy tylko dowalać sobie zajęć, myśląc, że na tym polega życie na pełnej petardzie. Wiesz, jest taka definicja życia na pełnej petardzie. Sex, drugs and rock and roll. Albo inaczej, żyj ostro, umrzyj młodo. To jest światowa wersja życia na pełnej petardzie. Niektórzy chrześcijanie tego próbują. Jeszcze więcej tego, jeszcze więcej tego, jeszcze więcej tego, jeszcze więcej tego. Jeszcze do szkoły biblijnej pojadę. Jeszcze po prostu, jeszcze trochę więcej kasy. Jeszcze się hajdnąć, jeszcze dom zbudować, jeszcze to rozkręcić. No słuchajcie, trzeba się zatrzymać. Wczoraj dzwoni do mnie kolega, który się zdecydował być pastorem, którego odwiedzałem. I ja tak po prostu myślę sobie, odłożyłem słuchawkę, pogadaliśmy właśnie na spacerze z psem, z nim rozmawiałem i mówię sobie, fajnie, że się wreszcie zdecydował. To jest mega. I nagle zdałem sobie sprawę, żeby on się zdecydował, to ja musiałem pokonać odległość 300 kilometrów, jeździć tam 5 razy, zmarnować kilka dni na raty, żeby tam jeździć, żeby z nim gadać, pić herbatę, żeby zapytać go, co nosi w swoim sercu. I sobie pomyślałem, Boże, czy tak długo, tak dużo czasu trzeba poświęcić, żeby kogoś namówić, czy otworzyć mu serce do czegoś dobrego? Wiecie, i w tym momencie Bóg przyszedł z takim światłem i mówi, Marek, a po ilu godzinnych płatnych terapiach człowiek zaczyna kumać, co się z nim dzieje? Wiecie, prawda jest taka, że wszystkie najlepsze rzeczy, jakich doświadczymy w naszym życiu, wymagają głębokiego zatrzymania, zatrzymania gonitwy, wycięcia masy zajęć w naszym życiu, żebyśmy byli w naszym sercu w stanie słyszeć głos Boga. Inaczej nasze życie duchowe jest na sznurku u diabła i nam się wydaje, że my żyjemy z Bogiem, a tak naprawdę to już z Nim dawno nie żyjemy. Jeżeli chrześcijanie nie wytępią kultury bycia zajętymi, pośpiechu i przeładowania, to Bóg będzie coraz bardziej marginalizowany w ich życiu. Powiedz mi, ile rzeczy, które powodują twoje zabieganie, zmęczenie, zapracowanie, przeładowanie, przybliża cię do Boga? Które z tych rzeczy napakowane do twojego życia sprawiają, że zbliżasz się do Boga? Żadna. Każda z tych rzeczy w jakiś sposób odciąga cię od Boga. Możesz powiedzieć, no tak, ale ja wiesz, ja kontempluję, tutaj obrazy oglądam, a tu oglądam filmy, interesuję się, jak Kazik śpiewał Almodawarem. W Kazika jednej piosence jest Almodawar, bardzo mi się on podoba. Wiesz, ale prawda jest taka, że okej, może ubogacasz swoją duszę, może zaczynasz rozumieć sztukę w stopniu, w jakim nie rozumiałeś jej 10 lat temu. Tylko pytanie jest, czy twoja dusza jest scalona i dzięki temu rozwojowi duszy i tych perspektyw życiowych, tych szerokości, tam Chrystus bardziej króluje. Nie? Prawda jest taka, że my zaczynamy przesiąkać kulturą, która nie jest sama w sobie zła,
bo w tej kulturze szatana nie ma. Tam często Bóg się wyraża i jego królestwo. W tym pięknie stworzenia i sztuki. Natomiast samo czas, którym poświęcamy, żeby wszystkimi rzeczami być na bieżąco, powoduje, że nie możemy być z niczym na bieżąco, a nasze serce jest przeładowane. I wsiąkamy w kulturę świata. Więc punkt numer jeden, chrześcijanie muszą wytępić to. Jeżeli nie wytępią, numer dwa, Bóg będzie marginalizowany. Jeżeli będzie marginalizowany, to numer trzy, pogorszą się relacje chrześcijan z Bogiem. A jak pogorszą się relacje z chrześcijan z Bogiem, to będą jeszcze bardziej podatni na świecki model życia. I wiecie, i to jest po prostu błędne koło, które nigdy się nie kończy. Na początku jest zabieganie, tak jak Jung powiedział. Zabieganie nie jest, pośpiech nie jest od diabła, pośpiech jest diabłem. Wiecie, co my dzisiaj tutaj robimy? Co my dzisiaj tu robimy przez te dwie godziny? Powiedzcie mi. Co my tutaj robimy? Co my robimy? My marnujemy nasz czas. My tu czas marnujemy. Oczywiście, jak się pastor przygotuje i odpali trochę takiego stand-upu, no to jest takie wrażenie, że u nas w kościele to jest cool, nie tak jak tam u was katolików, nuda i organy i cisza, nie? To u nas przyjdź do nas, u nas zobaczysz, że jest fajnie. Tylko wiesz, ja to znam bardzo dobrze, bo jak już chodzisz do kościoła 20-30 lat, to żadnym stand-upem ci nie zapłaci za bycie ludzi w kościele. Albo jest to po prostu w jakimś systemie wartości, albo nie jest. A jeżeli jest w systemie wartości chodzenie do kościoła, to jest związane z marnowaniem czasu. Po prostu siedzimy, modlimy się, śpiewamy, ktoś przygotowuje muzykę, ktoś głosi kazanie, my siedzimy, otwieramy nasze serca, żeby usłyszeć treści. Ale tak naprawdę, to słuchajcie, co tu się nas wielkiego wydarza? Ten sam pastor. Zmienić pastora. No, zmieniłem. Tydzień temu był inny, był pastor Estera, za tydzień jest pastor Konrad. Próbujemy robić. Ale i tak, będzie to zawsze marnowaniem czasu. Ale czy to jest dobre, że my marnujemy ten czas? Czy dobrze jest marnować czas w kościele? W słowie, w modlitwie, z wierzącymi? Głos desperatki. Wiecie, to jest tak, wiecie, no bo my... Ja powiem tak, że szczerość dla mnie ma ogromne znaczenie. I ja powiem tak, jakbym dzisiaj słyszał, ktoś by to mówił, nie ja mu, ja bym tam siedział i słyszał siebie mówiącego tak, to bym powiedział, no kurczę, nawet nie wiem, czy to jest dobre, że my tak siedzimy tutaj i nic nie robimy. Jeden człowiek przyszedł do kościoła, nawrócił się, po paru miesiącach chodzenia mówi: Marek, ale co, to ja już oddałem życie Jezusowi, jestem chrzczony Duchem Świętym, to teraz ja będę tak siedział do końca życia na krześle w kościele? A ja mówię, co masz na myśli? Co masz na myśli? Co masz na myśli? Chcesz kościół zniszczyć? A on mówi, wiesz co, ja bym chciał się sierotami zająć, albo chociaż jakąś stodołę zbudować, żeby coś z tego było, co my tu robimy. I taki był sfrustrowany. Więc jak ja bym tam siedział i słuchał tego, co teraz mówię, to ja bym też powiedział, no nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale wiecie, my wszyscy odpowiadamy dobrze na to pytanie, kiedy przychodzimy tu, kiedy zaczyna się uwielbienie i my stajemy w takim miejscu takiej zawiechy. Jak mam na imię? Jak się nazywam? Który dzisiaj jest? Która godzina dzisiaj? A wiecie, godzina młoda. Bo według starego kalendarza to 12 dopiero. Według czasu zimowego. Więc my stajemy, wiesz, i to jest właśnie związane z tym, właśnie z tą gonitwą, ale dobre rzeczy przychodzą pomału. Jeżeli chcesz po prostu, żeby dziewczyna ci powiedziała tak, to nie zapraszasz ją do domu na dwa filmy Netflixa i po prostu grę w statki na komórkach jedną. Ale ja bym się nie zdziwił, jakby to wystarczało w dzisiejszych czasach. No bo co tu myśleć po prostu, jak w tym kabarecie. Znamy się, to łobudubu. Może już w takim obłędzie żyjemy. No nie wiem, ja musiałem za moją Izą 3,5 roku stękać. Chodzić po Skarpie Wiślanej na Ursynowie, kupować suchary i Nutelle. Suchary pszenne, na randkę jedliśmy i żeśmy czekoladę wydłubywali. Problem nie jest w tym, że jesteśmy zajęci, ale problem jest w tym, że jesteśmy zbyt zajęci. Więc teraz słuchajcie, kończąc, zwijam zabawki. Co jest w takim razie tym naszym lekarstwem? Wiesz, lekarstwem jest zwolnić. Ale teraz zadam wam pytanie. Czy ten świat w ogóle, i dojdę do krwi, wrócę. Czy ten świat, słuchajcie, w ogóle zmienia się przez to, że jest coraz mądrzejszy? Powiem wam, ten świat zmienia się tylko przez kryzysy. Słuchałem niedawno zupełnie porażającego wykładu. Jeden pastor powiedział, mówił o krwi. I mówił, że przelana krew prowadzi do przemieszczania się zwierzchności i fundamentalnych zmian w społeczeństwie. Mówił o I wojnie światowej, o ofiarach, o II wojnie światowej, mówił o rewolucji francuskiej. Mówił, że tak naprawdę w historii ludzkości nie było żadnych fundamentalnych zmian bez masowych ofiar, bez tragedii, bez ludobójstw. Wszystkie zmiany kulturowe, ważne, które dokonały się w ludzkości, były przez to, że dokonywały się, była po prostu spadała wielka bomba, która po prostu niszczyła wszystko i wtedy ludzie zaczynali życie budować na nowo. Powiem wam, że w naszym indywidualnym, dzisiaj to widzimy w Ukrainie. Świat jest przebiegunowany, zupełnie inny, i wszystko się po prostu wywraca do góry nogami. Ale ile to kosztuje? Myślę, że po stronie rosyjskiej i ukraińskiej to jest przynajmniej w ciągu jednego roku 200 tysięcy ofiar co najmniej. A będzie więcej, bo nie zanosi się, że szybko się skończy. To doprowadzi do całkowitej zmiany. Teraz wracając do nas, do naszego życia, do zmiany w naszym życiu. To jest tak. My myślimy, że kryzys to diabeł, którego musimy pogonić z naszego życia. A ja wam powiem, że kryzys to łaska, którą należy przytulić. Jeżeli jest tu na sali osoba, która już sobie nie radzi ze swoim życiem i nie ogarnia, to chcę ci powiedzieć, Bóg cię kocha bardziej od pozostałych tu siedzących. Bo po prostu, bo to może doprowadzić do miejsca, że zaczniesz zadawać sobie pytanie. Jezus powiedział, nie przyszedłem do zdrowych, nie przyszedłem do najedzonych, przyszedłem do tych, którzy szukają odpowiedzi, bo znaleźli się w miejscu, które szuka odpowiedzi. Ja oczywiście bardzo bym chciał mówić w kościele piękne kazania, nie obrazić nikogo, nie znerwować nikogo i ta mądrość płynąca z moich ust nawodniłaby wasze życie i ono by rozkwitło. Ja bym bardzo tak chciał. Ale ja tego przez 30 lat służby nie widzę. Jezus powiedział do Piotra, swojego w pewnym sensie jakiegoś kluczowego apostoła, powiedział, że jak się zestarzejesz, to kto inny cię przepasze i poprowadzi tam, gdzie nie chcesz. Oni mówią, Panie, nie zdradzimy cię. On mówi, wszyscy mnie zdradzicie. Jezus nie był optymistą w takim znaczeniu, będzie dobrze. On wiedział, jak jest. Czy ktoś za tobą idzie? Sprawdzasz przez to, że mówisz mu nie po raz pierwszy. I wtedy sprawdzasz, czy idzie dalej za tobą. Małżeństwo, czy jest skuteczne? Poznajemy po tym, jak potrafi przejść przez kryzysy, które się pojawiają. Czy kryzys jest przytulony jako łaska do przemiany? Czy kryzys jest traktowany jako diabeł do pogonienia? Amen. Ludzie mówią, Marek, co mam zrobić, żeby się moje życie zmieniło? Ja zawsze mówię, słuchaj mnie. Słuchaj, co mówię. No staram się. Za mało się starasz. Wiecie, a tak użyłem tego, powiedziałem o tej ilustracji, że tam do kogoś jeździłem 5 razy po 300 kilometrów, żeby pić herbatę i żeby on tam za którymś razem zdecydował się prowadzić kościół. To było fajne. To pokazuje, że wartościowe rzeczy rodzą się w wartościowych spotkaniach, za które trzeba zapłacić cenę. Trzeba zmarnować czas. Trzeba zmarnować czas dla Jezusa. W ten sposób się świątynię oczyszcza dla Niego. Ale co innego chciałem powiedzieć. Ale potem, kiedy już zapada ta decyzja, dobrze, będę pastorem, będę prowadził kościół, to bardzo często ludzie mówią, Marek, to przygotuj mnie do tego. Chcę być gotowy, żeby być dobrym pastorem. Naucz mnie przed zaczęciem. Ja mam zawsze tylko jedną radę. Nie nauczysz się bycia pastorem, zanim nie rozpoczniesz kościoła. Musisz rozpocząć kościół, żeby ci nauczyć być pastorem.
Małżeństwa nie nauczysz się, zanim nie zawrzesz przymierza. Niczego nie nauczysz się, słuchając, wszystkiego nauczysz się, wykonując. Jezus powiedział, że na skalę dom zbudował ten, nie ten, który słuchał kazania, tylko ten, który poszedł i je zastosował. Jedną z największych łask w naszym życiu, które pozwala nam zastosować słowo, są kryzysy, które przychodzą do naszego życia. Amen. Ja ważyłem już 85 kilo i wydawało się, że tego sukcesu już nic nie jest w stanie zatrzymać. Że będzie już tylko lepiej. Ale wylądowałem w szpitalu, na operacji, śmierć zajrzała mi w oczy i po powrocie ze szpitala całą moją dietę wywróciłem do góry nogami. Wywaliłem słodycze, chleb, mięso, zrobiłem 3 dni postu po powrocie ze szpitala, przeszedłem na keto, wege i zrzuciłem 15 kilo w ciągu 2 miesięcy. Dzisiaj, po kilku latach, to było dawno temu, wiele lat temu, dzisiaj po kilku latach myślę sobie, że to jest w ogóle historia nie do powtórzenia dla mnie. Po prostu jest nie do powtórzenia. Dlaczego? Bo wracam do domu zmęczony, włączam telewizorek, jest żona, ona przychodzi, tak jak ostatnio w piątek, a tam miseczka truskawek z witą śmietaną. A nawet jak ona tego nie ma, a ja przychodzę do domu, siadam, sam palec, oglądając fakty wieczorne i tak czuję, że coś bym zjadł, a palca sobie nie ugryzę i idę sprawdzić, czy się światełko ciągle pali w mojej lodówce. I to po prostu są rzeczy, których nie potrafiłbym nigdy zmienić, gdyby nie przyszło radykalne. Bo ludzie czasami mówią, Marek, naprawdę, pastorzy na konferencjach pastorskich, wiecie, pastorzy to są ciężcy ludzie. Bo oni jeżdżą samochodami i czytają Biblię i podrygują raz w tygodniu z mikrofonem. Są ciężki kaliber ludzi. I oni przychodzą i mówią, Marek, jak to zrobić? Ja to od kilku lat im tłumaczę, ale ostatni jeden przyszedł i mówi, mówię do niego, patrzę, mówię, słuchaj, jak śmierć nie zajrzy ci w oczy, to nie widzę nadziei. Naprawdę, słuchajcie. Ludzie zaczynają myśleć o swoim małżeństwie, jak już współmałżonek się wyprowadził. Ludzie zaczynają myśleć o swoich dzieciach, żeby je wychować, dopiero jak im w twarz naplują. Wszyscy tak robimy, że dopiero jak kryzys nam zagląda, to my szukamy zmiany. Ale słuchajcie, dzisiaj, kiedy jesteś zagoniony, z wywalonym językiem, wracasz do domu po pracy i już nie wiesz, który kanał streamingowy z jakim serialem włączyć, bo wszystkie wydają ci się tak samo miałkie, to zapewniam cię, już kryzys zajrzał do twojego serca. A jeszcze miałem o tej pracy online powiedzieć, bo Michał mi dzisiaj mówi, że on raz może mieć online, raz nie. Ja mówię, złe czasy. Kiedyś to wszystko było uporządkowane. Na 12 godzin do kopalni 6 dni w tygodniu i wszyscy chodzili jak w zegarku. Teraz mamy złe czasy. Ale tak zażartowałem, ale dlaczego? Ano dlatego, że ludzie mają ciągle mają złudę oferowaną. No będzie pan miał online, to pan zaoszczędzi dziennie 2 godziny. Ja tylko mam takie, zaoszczędzi. Nic nie zaoszczędzi. Zero zaoszczędzi. Oferta jest bogata. Jak się nie zatrzymasz i nie zaczniesz robić jednej rzeczy w jednym czasie, jak nie zaczniesz czytać papierowej Biblii, oddechy do dechy, jak nie przyjdziesz na moje urodziny we wtorek na modlitwę, nic cię nie czeka. Chcesz schudnąć? Jest to możliwe. Jak wystraszysz się, że umrzesz od tego przytycia. To jest nasze życie. Słuchajcie, polecam wam dzisiaj, że kancelarię sponsorował wydawnictwo Sharon i autor książki pastor John Comer, Jak skutecznie się nie spieszyć. A tytuł kazania jest Rozdwojone królestwo, rozdwojone serce. Amen. Powstańmy. Będę was teraz błogosławił bezsennymi nocami, chorobami i innymi rzeczami, przez które Bóg może okazać wam łaskę. Nie, to był żart. Bóg Mojżeszowi powiedział, jak ma Bóg osławić lud, bo wiedział, że przyjdzie Marek na świat, ciesiłka, i będzie miał, chciał niebiblijnie błogosławić. Panie Jezu, stajemy przed Tobą i oczekujemy od Ciebie, Ojcze, że zwrócisz swoje oblicze ku nam, że okażesz nam litość i będziesz nam miłościw, że spotkamy Twoją twarz, że wyciągniesz swoją rękę nad nami i będziemy prowadzić szczęśliwe życie w królestwie Twojego Syna, wyrwani z królestwa ciemności. Dziękuję Ci, Ojcze, że masz swoje błogosławieństwo dla każdego z nas, żeby nasze serca nie były rozdwojone, nie były rozdzielone, ale żeby były świątyniami Ducha Świętego. Panie, przyjdź. Panie, przyjdź. Proszę Cię, przyjdź i ulecz nas z tego niepokoju, który nas torturuje w momencie zatrzymania i ciszy. Alleluja. Mam ochotę zakończyć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Bo Twoje jest królestwo, moc i chwała. Amen.